proszę sobie wyobrazić, że każdy ma w telefonie różnego rodzaju aplikacje. Większość z nich powstała właśnie w takich małych firmach, które są określane jako startupy, czyli firmy, które mają dawać nowe pomysły. Bez nich właściwie niewiele by się działo ciekawego. Naszym gościem jest pan profesor Andrzej Jaszkiewicz, dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu.
Pan profesor jest nie tylko teoretykiem, bo sam stworzył kilka takich aplikacji, czyli na konkretnych już takich materiałach pracował i o tym będziemy w naszej audycji rozmawiać, ale na początek chcę pana zapytać, gdzie Polska znajduje się pod względem pomysłowości, tej innowacyjności, kreatywności, gdy chodzi o startupy?
Wie pan, pod względem pomysłowości to pewnie wysoko, natomiast definicja innowacji jest taka, że to jest wdrożony pomysł. Więc nie wystarczy mieć pomysł, ale należy go rzeczywiście wdrożyć. I jeżeli chodzi o te wdrożone pomysły, to na pewno jesteśmy daleko w tyle za Europą, do której chcemy się porównywać, a z kolei Europa jest daleko za Stanami Zjednoczonymi, gdzie ta kultura przedsiębiorczości startupowa jest najsilniejsza.
Z czego to wynika, że Stany Zjednoczone są taką potęgą? Czy to chodzi tylko o pieniądze, że tam jednak uczelnie dostają dosyć dużo pieniędzy na rozwój właśnie tej mikroprzedsiębiorczości?
To są generalnie dwa elementy. To jest po pierwsze edukacja z zakresu przedsiębiorczości, której u nas ciągle jeszcze brakuje. Druga sprawa to jest tak zwana kultura przedsiębiorczości. Studenci, absolwenci amerykańskich uczelni mają wiele przykładów, znają doskonale te przykłady kolegów stosunkowo niedawnych, często wywodzących się z ich uczelni, którzy założyli czy to firmę Facebook, jak studenci czy absolwenci Stanford, czy firmę Google, czy firmę Dropbox, jak studenci MIT. Także te przykłady po prostu motywują do tego, aby zakładać własne startupy, własne firmy.
Właśnie możemy tak pomyśleć sobie ze smutkiem, że te wszystkie nazwy, które znamy związane z branżą IT, one są w Stanach Zjednoczonych. No nie liczę serwerów, które może gdzieś tam w Norwegii są, Google i tak dalej, ale reszta, cała myśl powstała właśnie niestety nie na starym kontynencie.
Tak, oczywiście mamy też przykłady firm i polskich i europejskich w pewnej skali, tak? Natomiast na pewno najbardziej spektakularne przykłady to są Stany Zjednoczone. One nie biorą się z niczego, one się biorą po prostu z tego, że znacznie więcej osób, znacznie więcej młodych ludzi próbuje założyć swój własny startup. Na przykład na MIT, czyli najlepszej technicznej uczelni na świecie, co roku powstaje 1000 startupów. No jest to znacznie więcej niż na jakiejkolwiek uczelni europejskiej czy polskiej. Tu nie ma żadnych cudów. Po prostu znacznie więcej osób musi próbować, musi rozpoczynać swoją przygodę z innowacyjną przedsiębiorczością i wtedy pewnym firmom uda się odnieść sukces. Pewne firmy przerodzą się, tak jak te przykłady, które podawałem, Facebook, Google, w największe koncerny, nie tylko informatyczne, ale ogólnie największe koncerny światowe, biorąc pod uwagę wszelkie dziedziny gospodarki. Natomiast znacznie więcej osób musi po prostu próbować. Oczywiście próbować w sposób przemyślany, w sposób rozsądny, czyli na bazie edukacji z zakresu przedsiębiorczości, którą te osoby otrzymają.
A dlaczego pana zdaniem Polska jest dosyć daleko w tej hierarchii startupowej? Dlaczego u nas nie powstają takie większe jakieś projekty, które by się przebijały, przynajmniej w takiej liczbie, jakiej byśmy chcieli, bo mówił pan, że są pojedyncze rzeczy, które gdzieś tam są doceniane w Europie, ale dlaczego jesteśmy gdzieś tam na końcu tego zestawienia?
No to odwracając, tak, na pewno nakłady ogólnie na naukę i edukację są w Polsce bardzo niskie w porównaniu do standardów czy to amerykańskich, czy europejskich, w tym na szkolnictwo wyższe, ale nie tylko to. Brakuje nam tej pracy od podstaw, brakuje nam ciągle dobrej edukacji z zakresu przedsiębiorczości. Oczywiście próbujemy to zmieniać. Brakuje nam także tej kultury. Tak naprawdę mamy sporo programów i coraz więcej pieniędzy przeznaczanych na tak zwaną pomoc startupom. Natomiast mam wrażenie, że w wielu wypadkach są to działania nietrafione, dlatego że startupom nie należy pomagać, w startupy należy inwestować i na tym zarabiać. Natomiast pomagać należałoby w inicjowaniu przedsiębiorczości, czyli na etapie zupełnie początkowym. Nam brakuje, jak mówię, tej pracy od podstaw. Studenci naszych uczelni generalnie zainteresowani są znalezieniem pracy w firmie, w korporacji, za mało z nich cały czas myśli o założeniu swojego startupu. Oczywiście.
Czyli co, myślą o tym, żeby gdzieś znaleźć pracę na etat w jakiejś dużej korporacji, w dobrej firmie, a nie na własną rękę?
Tak, ale tutaj znowu musimy wrócić do definicji startupu, bo tutaj ten termin budzi wiele nieporozumień. Czasami startup definiuje się po prostu jako młodą firmę. I w takim ujęciu oczywiście na przykład w Poznaniu, w Wielkopolsce powstają rocznie tysiące nowych firm. Natomiast tak naprawdę nie jest to poprawna definicja startupu. Dlatego, że startup to jest firma innowacyjna, bazująca na pewnej innowacji albo technologicznej, albo biznesowej, produktowej, no bo mogą to być bardzo różne innowacje. Taka innowacja może być podstawą do bardzo dynamicznego rozwoju. Inna definicja też mówi, że startup to jest firma, która ma na celu zdominowanie pewnego dość dużego rynku właśnie dzięki tej innowacji. Większość z tych nowych firm, które powstaje, to są firmy świadczące jakieś proste usługi, jakąś prostą działalność. Nie są to firmy innowacyjne, więc tak naprawdę nie są to startupy w sensie tej definicji, która na przykład używana jest w Stanach Zjednoczonych, ponieważ nie są innowacyjne, nie stawiają sobie tak ambitnych celów.
Czyli to musi być pomysł, na który nikt wcześniej nie wpadł.
Może znowuż inaczej, na który być może ktoś wcześniej wpadł, ale nie miał na tyle sił, na tyle determinacji, żeby go wdrożyć. Bo przypomnę, innowacja to jest pomysł wdrożony. Bardzo często jest tak, że wiele osób ma pewne pomysły, natomiast stwierdza, no okej, tak, może w innych warunkach ten pomysł przekułbym w biznes, a innowacyjny startup wdraża ten biznes.
Ale wie pan, panie profesorze, że Poznań jest bardzo, na tle całego kraju, przynajmniej jeszcze jakiś czas temu, miał się całkiem nieźle, bo właśnie tutaj przynajmniej w Wydziale Działalności Gospodarczej było bardzo dużo rejestrowanych tych firm startupowych. Gdy popatrzymy na te innowacyjne działania w kwestii chociażby aplikacji telefonicznych, to bardzo dużo właśnie w Poznaniu ma siedzibę tych firm.
No zgadza się. Oczywiście mamy wiele swoich przykładów, tak. Oczywiście mamy firmę Allegro, która... No moim zdaniem absolutnie swego czasu była startupem, mimo że niektórzy dyskutują, czy spełnia definicję startupu, czy nie. Moim zdaniem nie ma sensu w takie dyskusje wchodzić. Mamy firmę Tablica.pl, dzisiaj OLX. Mamy firmy, z którymi gdzieś tam na początku byłem związany, NaviExpert, Jak Dojadę. Mamy internetowy kantor, założony zresztą przez także między innymi absolwenta naszego wydziału. Mamy firmy Kupony, mamy szereg innych firm, także oczywiście mamy i to są przykłady pokazujące, że jak najbardziej zbudowanie od podstaw, często zaczynając jeszcze na studiach czy bezpośrednio po studiach udanej firmy, jak najbardziej jest możliwe. Natomiast nadal bym twierdził, że jest to ciągle za mała skala. Znowu wrócę do przykładu MIT. Gdzie szacuje się, że nawet około 30% absolwentów pracuje w firmach, które albo obecnie są, albo były startupami, czyli uzyskały finansowanie venture capital. To jest po prostu dla absolwentów tej uczelni absolutnie jeden z podstawowych rodzajów kariery. Tak? Obok kariery polegającej na pracy w korporacji, inną, całkowicie powszechną ścieżką jest założenie albo własnego startupu, albo dołączenie do zespołu, który już taki startup zakłada. Jak mówię, u nas ciągle zbyt wielu studentów myśli przede wszystkim o pracy w korporacji.
No może właśnie, panie profesorze, czy stać nas będzie na stworzenie czegoś, co zachwyci cały świat? Jakaś taka aplikacja, której nie ma, jakaś taka coś, co w komputerze wszyscy będą otwierać. Czy to jest zarezerwowane tylko dla Stanów Zjednoczonych?
No nie ma żadnego powodu, aby taka firma nie powstała u nas. Na pewno jeżeli chodzi o to, jakich mamy chociażby studentów, absolwentów, między innymi informatyki, na pewno nie są w niczym gorsi czy mniej kreatywni niż studenci uczelni amerykańskich. Także jak najbardziej uważam, że jest to możliwe, zwłaszcza w obszarze IT, gdzie to jest ten wyjątkowy obszar, gdzie rzeczywiście mamy masę przykładów startupów, które nie tak dawno były firmami małymi, studenckimi, takimi garażowymi, a po upływie no naprawdę niewielu lat, takie jak Google, Facebook, Dropbox, są ogromnymi korporacjami już w tej chwili. Także jak najbardziej jest to możliwe. Zresztą no, chciałem zwrócić uwagę, że no nie jest tak zupełnie znów, że nie mamy się czym chwalić. Mamy chociażby firmę CD Projekt, która stworzyła naprawdę znaną na całym świecie grę Wiedźmin. Tak, oczywiście może nie jest to jeszcze poziom Google'a czy Facebooka, ale jest to no, sukces niewątpliwie ogromny na skalę międzynarodową. Także tego typu przykłady jak najbardziej mamy. Im więcej po prostu, to jest trochę jak lejek po prostu. Tak? To znaczy, jeżeli chcemy mieć na wyjściu dużo udanych startupów, to do tego lejka musimy wlać dużo pomysłów i zespołów, które będą chciały te pomysły realizować. I naprawdę nie ma innego sposobu poza tym, żeby na wejściu tego lejka było jak najwięcej oczywiście dobrze przygotowanych zespołów, czy także wyedukowanych w zakresie przedsiębiorczości. Natomiast no, każdy inwestor na świecie chciałby wiedzieć, jak na etapie pomysłu odróżnić ten pomysł, który właśnie zrodzi nowego Google'a, tak, od pomysłu, który się nie powiedzie. I każdy inwestor na świecie dałby fortunę za to, żeby tę wiedzę posiąść. Tak naprawdę nikt nie jest w stanie tego zrobić. Tak? Jedyny sposób to jest spróbować.
Właśnie, trudno powiedzieć, co chwyci na rynku. To właśnie jest, o czym Pan mówił. Natomiast kiedy powstaje taki startup, taki pomysł, to robi się taką burzę mózgów, gdzie zbiera się te różne pomysły, czasami może i właśnie nie do końca dorzeczne z pierwszego takiego wrażenia, a potem się okazuje, że może coś tam jednak w tym jest. Jak powstają takie startupy?
No tak, punktem wyjścia oczywiście jest pomysł na innowacje. Ten pomysł oczywiście może być bardzo różny, ponieważ jesteśmy na uczelni technicznej, tak, czy jestem z uczelni technicznej, naturalnie nas najbardziej interesują te innowacje takie technologiczne, produktowe, ale jak mówię, innowacja może mieć różny charakter, na przykład wprowadzenie nowego modelu biznesowego, tak jak nie wiem, firma Spotify zmieniła model biznesowy sprzedaży muzyki z zakupu piosenek na model subskrypcji.
Siadają sobie tak studenci, bo tworzy Pan takie startupy. Jak to jest? Jak ta dyskusja wygląda?
Kiedyś słyszałem takie stwierdzenie o takim bardzo znanym, chyba największym polskim inwestorze. Kiedyś Venture Capital, bo w tej chwili już inwestuje w znacznie większe firmy, głównie Tomaszu Czechowiczu. Takie stwierdzenie na jego temat, że to jest człowiek, który zawsze bardzo uważnie słucha tego, co mówią inni, ale też zawsze przetwarza to, co słyszy po swojemu, czyli myśli, no dobrze, oni robią to tak, a ja zrobiłbym to na swój sposób, być może lepszy. I to jest bardzo częsta historia założycieli startupów, którzy po prostu z jednej strony byli otwarci na zdobywanie wiedzy, analizowali, jak działają pewne produkty, natomiast potem myśleli, dobrze, ale jakbym to zrobił ja, jakbym zrobił to lepiej, co to można poprawić. Także często jest tak, że no właśnie taki nawet czasami nadmiar wiedzy na jakiś temat może być szkodliwy, ponieważ bardzo ukierunkowuje nasze myślenie na zasadzie wszyscy tak robią, no to my też powinniśmy tak robić. Ja to mogę wrócić do początków firmy NaviExpert, kiedy wprowadzaliśmy nawigację z kolegami, nawigację na telefony komórkowe. To był czas, kiedy wszyscy wiedzieli, że telefony komórkowe są zbyt słabe, nie nadają się do tak zaawansowanych zastosowań jak nawigacja. Prawie wszyscy eksperci mówili nam, że to jest zła droga. My wiedzieliśmy swoje, postawiliśmy na tego konika i okazało to się strzałem w dziesiątkę. Oczywiście nie tylko po prostu taka, znaczy ta kreatywność też musi być wspomagana na przykład analizą trendów rynkowych i technologicznych. Warto zastanawiać się nad tym, w jakim kierunku zmierza technologia, co się zmienia, jak zmienia się w związku z tym rynek, jak zmieniają się możliwości. Na przykład znów na kilka lat temu spokojnie można było postawić, moim zdaniem tak, można było to racjonalnie przewidzieć na rozwój smartfonów, aplikacji w smartfonach. Mimo, że kilka lat temu większość osób, zresztą do dzisiaj pewnie tak jest, że wiele osób ciągle wierzy bardziej w tradycyjne komputery, tradycyjne na przykład strony internetowe czy tradycyjne oprogramowanie, no to rzeczywiście bardzo wiele firm postawiło na aplikacje mobilne, osiągając duży sukces.
A na ile wcześniej trzeba wpaść na ten pomysł przed konkurencją? Bo mówił Pan o nawigacji. Dzisiaj tych aplikacji z nawigacjami firm jest sporo, one proponują bardzo różne rozwiązania i tak dalej. Ale czy to jest ważne, żeby być tu pierwszym?
Na początkowym etapie bycie pierwszym może stanowić przewagę, ale też nie należy przesadzać z jej znaczeniem. Jest bardzo wiele przykładów, że jednak nie wygrywa pierwszy, tylko kolejny gracz, który wprowadził lepszy produkt, bo ani Google na przykład nie był pierwszą wyszukiwarką internetową, ani Facebook nie był pierwszym systemem społecznościowym. Natomiast no, te firmy zrobiły te rozwiązania lepiej. Także niekoniecznie trzeba być pierwszym. Oczywiście bardzo trudno jest na wejść rynek już bardzo dojrzały, który jest już zdominowany i zmonopolizowany. Ale też bardzo często jest tak, że duże koncerny potrafią przeoczyć pewne, wydawałoby się, oczywiste trendy. No, typowe przykłady z ostatnich lat to jest firma Nokia, która przegrała rewolucję smartfonową, czy tak samo Microsoft, jeżeli chodzi o systemy operacyjne na urządzenia mobilne. No, te firmy, wydawałoby się, były naturalnymi kandydatami, aby zdominować rynek smartfonowy, jeżeli chodzi czy to o sprzęt, czy oprogramowanie. Tymczasem weszły inne firmy, które zadziałały wcześniej. I to jest zjawisko też powszechnie znane. Tak? Takich przykładów w biznesie jest wiele. Czasami właśnie tym dużym koncernom bardzo trudno jest zauważyć, że należy robić coś innego niż to, co robią dotąd. To jest bardzo dochodowe. To daje szansę startupom.